Rozmowa dnia.
Dorota Matyjasik, rozmawiamy z Witoldem Waszczykowskim, posłem PiS, byłym wiceministrem spraw zagranicznych. Dzień dobry, czy słyszymy się, panie pośle?
Dzień dobry, tak, słyszymy się oczywiście.
Pytam o to, bo pan jest w Warszawie. Jeszcze raz dzień dobry. Panie pośle, zacznijmy od Grecji. Grecja jednak nie wpłaciła zaległej raty pożyczki. Poinformował o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Co dalej? Czy Grecja jest bankrutem i jakie to będzie miało konsekwencje dla Unii Europejskiej?
No jeszcze nie jest bankrutem oczywiście. Ma możliwości jeszcze rozmowy. Trzeba mieć świadomość, że waluta euro to jest projekt ideologiczno-polityczny i w ten sposób będzie rozstrzygany ten problem, ten konflikt między Grecją a Europą i instytucjami finansowymi. Na tym projekcie waluty euro bardzo zależy politykom zachodniej Europy. To ich kariery wiszą na tym projekcie, polityków niemieckich, francuskich i on nie jest rozgrywany w tej chwili zgodnie z koncepcjami ekonomicznymi. Gdyby kierowano się aspektami ekonomicznymi, oczywiście już wiele lat temu Grecja przede wszystkim nie zostałaby włączona do strefy euro, a od kilku lat, kiedy pojawiły się poważne problemy gospodarcze, również próbowano by ratować ten problem instrumentami gospodarczymi, a nie politycznymi, jakimi w tej chwili.
Pan domaga się białej księgi, panie pośle, w tej sprawie.
Polityków zachodnich zależy w tej chwili, na ile będą chcieli cały projekt euro utrzymać.
Pan domaga się, panie pośle, białej księgi w tej sprawie, by zostały opublikowane informacje, dlaczego i kto pożyczał Grecji pieniądze. Co by to miało zmienić?
No przede wszystkim świadomość naszą, jak wygląda funkcjonowanie strefy euro, bo tak jak powiedziałem, jest to projekt ideologiczno-polityczny i wszyscy tutaj są winowajcami. A więc ojcowie założyciele tej strefy euro są winowajcami, dlatego że nie można, jak mówią poważni ekonomiści, wprowadzić wspólnej waluty dla tak zróżnicowanego obszaru gospodarczego, jakim jest Unia, gdzie są bardzo silne gospodarki niemieckie, francuskie, krajów Beneluxu i słabe relatywnie jak grecka. Nie można też wspólnej waluty wprowadzić na taki zróżnicowany obszar gospodarczy, nie mając politycznego centrum decyzyjnego. No i tutaj jest pytanie, czy na przykład ci, którzy wprowadzali tę walutę, mieli świadomość, że takie centrum kiedyś polityczne trzeba zbudować, ale nie mieli odwagi przed laty o tym powiedzieć, uprzedzić Europejczyków i dzisiaj być może chce się wymusić poprzez kryzys stworzenie takiej federalnej Europy z jakimś centrum polityczno-decyzyjnym, ale w takim razie takie centrum byłoby niedemokratycznie wybierane dzisiaj, więc w związku z tym chciałbym zobaczyć, w jaki sposób właśnie sztucznie tworzono tę strefę, w jaki sposób pompowano olbrzymie pieniądze dla Grecji, które na przykład zamiast utrzymywać to kalectwo gospodarcze, mogły być przez Unię Europejską spożytkowane na przykład na politykę innowacyjności, na gospodarkę rozwiniętych technologii. To, co nam jest dzisiaj potrzeba, a nie na sztuczne ratowanie maleńkiej gospodarki tylko ze względów ideologicznych.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że dziś złoży wniosek do Kancelarii Prezydenta o rozszerzenie wrześniowego referendum o kolejne pytania. Chodzi o obowiązek szkolny dla sześciolatków, obniżenie wieku emerytalnego i przyszłość lasów państwowych. Panie pośle, po co to pytanie chociażby o wiek emerytalny, skoro Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało, że jeżeli dojdzie do władzy, to ten wiek emerytalny obniży?
Tak, dzisiaj zostało to zapowiedziane przez polityków. O godzinie bodajże 9 rano będzie konferencja prasowa pani Beaty Szydło i pana marszałka, wicemarszałka Senatu, pana Karczewskiego. I ten projekt zostanie podesłany do Kancelarii Prezydenta. Mam nadzieję, że prezydent się na to zgodzi i prześle następnie do Senatu, bo jeszcze musi na to wyrazić zgodę Senat. Uważamy, że przed wielu laty Polacy zebrali miliony. Pod tymi trzema propozycjami wczoraj żeśmy doliczyli się ponad 6 milionów głosów. W związku z tym taka kwestia, która interesuje tak wiele milionów Polaków, powinna być decydowana przez najwyższe instytucje demokratyczne, jaką jest obywatelskie referendum. Stąd też uważamy, że jeśli już prezydent zarządził referendum, które uważaliśmy było zbędne, bo tam kilka pytań jest wręcz niekonstytucyjnych, na przykład pytanie o JOW-y, dlatego że została już rozpoczęta procedura nad zmianą konstytucji i ordynacji, No to jeśli już jest przyjęte referendum, no to można jeszcze dopisać kilka pytań, które są istotne dla znacznej części Polaków i przeprowadzić je w szerszym wymiarze.
Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, zapowiada, że też zmieni ustawę o in vitro dopiero co przyjętą. Czy to znaczy, że jeżeli będzie to referendum w sprawie sześciolatków na przykład, to też cofniecie reformę szkolną?
Jeśli będzie to referendum wygrane, oczywiście, to tak. Natomiast jeśli ono się nie odbędzie, to też będziemy próbowali tę kwestię zmienić, dlatego że no ja jestem długoletnim nauczycielem, co prawda akademickim, ale w swoim otoczeniu mam też nauczycieli. W domu mam nauczycielkę, która zajmuje się właśnie sześciolatkami. I wiem, że z poważnych też badań naukowych niedawno odwiedził Polskę wybitny ekspert w tej dziedzinie z Wielkiej Brytanii, z Oxfordu, który również spotkał się z prezydentem Dudą. Pokazywano światowe badania, które mówią, iż zdarzają się oczywiście wśród sześciolatków dzieci, które można posłać do szkoły, natomiast generalnie jest to niewskazane. Dzieci powinny rozpoczynać swój obowiązek szkolny od 7 roku życia. Taki jest rozwój biologiczny. Natomiast mamy obawy, że wkładanie w tej chwili sześciolatków do szkoły to jest próba również szybszego wypuszczenia ich na rynek pracy. No jest to próba właśnie łatania tego rynku pracy większą grupą pracowników. Oczywiście z perspektywą 20 lat, zanim te sześciolatki skończą wszystkie szkoły i studia, ale jest to niewskazane. To się odbija w późniejszych latach na rozwoju dzieci.
Jeszcze jedno. Wczoraj pani premier Kopacz przedstawiła program dla Śląska. Następne posiedzenie rządu ma się odbyć w Łodzi. Czego, panie pośle, by się pan spodziewał, albo inaczej, czego by pan oczekiwał od tego programu dla Łodzi?
No, Łódź, chociaż ma wybitnie dobre warunki pod względem położenia takiego geopolitycznego, leży w samym centrum Polski i na skraju być może kiedyś wreszcie zbudowanych dróg i autostrad, no nie korzysta z tego położenia. Staliśmy się trzecim miastem już w Polsce pod względem liczby ludności, czyli spada liczba ludności. Kraków nas prześcignął i niewykluczone, że w jakiejś perspektywie niedługiej również Wrocław prześcignie. W związku z tym trzeba poważnie się zastanowić, jakie błędy zostały popełnione, że łodzianie zamiast powiększać stan populacji Łodzi opuszczają, wykorzystują te drogi do wyjazdu. Dzisiaj z Łodzi praktycznie drogą szybko można w ciągu 3 godzin znaleźć się w Niemczech i tam podjąć pracę. Więc przede wszystkim program inwestycyjny dla Łodzi, jak dać łodzianom pracę i to pracę, która nie będzie to w parkach logistycznych, jak to się szumnie nazywa, za 1500-1800 zł, ale pracę, która pozwoli im utrzymać się na takim dogodnym poziomie życia. Następnie jak utrzymać Łódź akademicką, jak wprowadzić tutaj innowacyjność, która powodowałaby, że nasi studenci nie tylko przechodzą przez kilkuletnie studia w Łodzi, ale mają też, znaczna ich część ma możliwość w dalszym ciągu podjąć możliwość nie tylko kształcenia, ale badań naukowych. Bo Łódź właśnie ze względu na swoje położenie centralne może być idealnym miejscem właśnie dla technologii innowacyjnych. I tak dalej, i tak dalej. Co dalej z kolejami dużych prędkości? Jak połączyć Łódź teraz koleją z resztą Polski i z resztą świata? Jak doprowadzić do renowacji infrastruktury łódzkiej, która mimo wysiłków od lat w dalszym ciągu wygląda fatalnie? Co zrobić z objazdem wokół Łodzi, z takimi bypassami, z objazdami? No jest tych problemów znaczna ilość i ja uważam, że w takim programie powinno to się znaleźć. Myśmy w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości 2 lata temu przyjęli założenie, że Łódź powinna być objęta państwowym, rządowym programem pomocy i to Prawo i Sprawiedliwość deklarowało od kilku lat i będzie realizowało.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję bardzo Państwu.